Następny argument za tym, że tata uważał, że to jest jednak zupełnie inny jakiś rodzaj twórczości czy literatury, to jest taki argument, że tata wywalił właściwie prawie wszystko, co on napisał. Wyrzucił do śmieci. Także ja w domu mam jakieś mikroskopijne zupełnie archiwum, które tak naprawdę głównie składa się z hołdów składanych mu w listach przez Barańczaka, zresztą absolutnie genialnych, i z bardzo niewielkiej ilości, jak nawet na te 3 tomy, które zostały wydane parę lat temu w Znaku, bardzo niewielkiej ilości rzeczy, które są w albo rękopisie, albo w maszynopisie. Bardzo niewielkiej ilości. Tata po prostu wyrzucał prawie wszystko.
Tak, i miał do tego...
Do końca życia.
Do swojego pisania miał taki sam stosunek, jak pani Wisława. Któryś z poetów zaprzyjaźnionych z panią Wisławą mówił, że gdyby z tego wszystkiego, co ona wyrzuciła, wydać tomik, to jeszcze byłaby najwyższa,
no, ale absolutnie,
najwyższa
tak,
próba.
No,
i tak,
tak, no.
I tak samo byłoby z Jeremim. Ja też pod koniec jego życia siedziałam czasami z nim wieczorami i robiłam te porządki w papierach i któregoś wieczoru, patrzę, taką bardzo zmiętą kartkę wrzuca do kosza na śmieci. Ja to wyjmuję i mówię, co to jest? A on mówi, a to takie coś pisałem, to mi nie wyszło. Ja patrzę, a to jest najcichszy tekst do muzyki Legranda. Ja oszalałam po prostu. Ja mówię, jak to ci nie wyszło? Ja to zaśpiewałam na płycie Noce i sny.
Tak.
I on to wyrzucił jako coś, co mu nie wyszło.
A tych listów nie wyrzucił z jakiegoś powodu.
A tych listów nie wyrzucił, no bo na tyle miał dobry gust, że wiedział, jakiej wartości jest to po prostu literatura. A jednocześnie, co jest bardzo ważne, myślę, że dzięki temu, że minęły lata, przestało boleć jego upokorzenie i Agnieszki ból i to, jak bardzo poranili się jako kochankowie i jedno i drugie poszło swoją drogą i przeżyło masę innych rzeczy. Pewnie tak, że przede wszystkim spotkał Alicję, która była wielką miłością jego życia. Jak on tam napisał pięknie, ostateczną już żoną, że jakoś tak się wyraził pięknie, nieodwołalną żoną, już trzecią nieodwołalną żoną, że był po prostu człowiekiem szczęśliwym z inną kobietą, mógł mieć taki dystans do tego wszystkiego i wspomnieć taką swoją historię, nawet nie mogę powiedzieć z młodości, bo on już był bardzo stary, miał 49 lat, jak to wszystko się zaczęło, a Agnieszka 28. Ale w każdym razie no, na tyle wielkimi oni byli artystami, że wiedzieli, jaka to jest wartość. I teraz dzięki Agacie i dzięki dziecku temu, czyli kotowi, ja ciągle nie wiem, czy kotowi, czy kotu, młodzi ludzie mogą to czytać.
Skoro jesteśmy przy listach, to poprosimy o jeden z listów, ale nie tych, o których mówimy teraz, tylko list z książki.
Tak. List z ławki. Na wiosnę udajemy się zwykle z przyjacielem na łono natury do pobliskiego parku. Tak uczyniliśmy i w tym roku. Usiedliśmy sobie na ławeczce i kontemplowaliśmy. Obok nas siedział mężczyzna dość podeszłego już wieku i zdziwionymi oczami rozglądał się dookoła. Nie macie panowie pojęcia, odezwał się w pewnej chwili, jak bardzo można się oderwać od natury, kiedy tak jak ja na długo się traci z nią kontakt. Pracuję przy reaktorach. Wiecie, panowie, reakcje łańcuchowe itd. Trafił się wyjątkowo długi łańcuch i parę lat nie opuszczałem instytutu, przy którym zresztą mieszkam również. Zamyślił się głęboko i po chwili, kierując wzrok na alejkę, po której skakały ptaszki, zapytał: jak się nazywa ten mały, co tak skacze? Drupelek? Wróbelek, poprawił przyjaciel. A to zwierzątko takie rude z puszystym ogonkiem. Biedurka, Wiedronka? Wiewiórka, sprostowaliśmy. Natomiast Biedronka to jest taki owadzik nakrapiany. Wiem, Boża Mrówka. Nie Mrówka, tylko Krówka. Zupełnie mi te nazwy powylatywały z głowy, zmartwił się ten pan. A ten krzew, co pachnie tak pięknie, wraz? Nie, wprost przeciwnie, bez. Natomiast ten ptak nad głową pana profesora to Kawka, uprzedziliśmy jego wątpliwości. Kawka, tak samo jak napój, zdziwił się. A to pyszne. Wyobraźcie sobie, panowie, że zapraszam was na kawkę. Wy przychodzicie, niczego nie podejrzewając, żona podaje dzbanek i filiżanki dla niepoznaki. Raptem ja zdejmuję pokrywkę z dzbanka i co? Ptak z niego wylatuje. Ha, ha, ha! I już po kawce. Długo nie mógł się uspokoić, tak go rozbawił własny żart. Trzeba przyznać, że celny. Kiedy wreszcie przestał chichotać, dalej, że uczyć się od nas, że to paw, a nie piw, tamto jaszczurka, a nie praszczurka, ówdzie zaś znów nie zapominajki, a nie przypominajki, itd., itd. Kawał czasu nam zleciał na tej lekcji zoobotanicznej. Nagle profesor wykrzyknął: a to co znowu takiego? I to już wydało nam się, że przesadził. Tak to już nie można odrywać się od matki natury. To też nie powiedzieliśmy mu, że to zupełnie małe dziecko wypełzło zza zakrętu alejki. Odeszliśmy z niesmakiem.
A propos oderwania, czy Jeremi Przybora był oderwany troszkę chociaż od rzeczywistości?
Bardzo był oderwany od rzeczywistości. Ja zrobiłam o nim film i między innymi w którymś momencie tego filmu kilka osób opowiada o tym, jakim był dystraktem. I Alicja opowiada, jak jechali kiedyś, wieźli kota małego i poprosił go Jeremi, żeby wycieraczki poprawił, czy coś takiego. Dziecko
szybkę wyszło. Umył.
Szybkę umył. Tak. Dziecko wyszło, umyło szybkę, on odjechał i zostawiło tego chłopca.
Na szczęście nie na długo.
Na szczęście nie na długo. Moja ukochana o nich opowieść to jest, jak pojechali odebrać nowego Fiata, ale pojechali jeszcze starym Fiatem 125P. I jeden z nich prowadził tego starego, jeden tego nowego i na skrzyżowaniu obydwaj się zderzyli, rozwalili.
Znaczy nie, nie zbyt, ale to taki
ale
był,
troszkę. To, co kot na pewno odziedziczył po ojcu, to jest to rozkojarzenie na każdy temat. Kiedyś było jakieś w Teatrze na Woli, jakiś był wieczór poświęcony chyba panu Wasowskiemu i Jeremiemu i on jako jakiś członek jury wręczał jakieś nagrody i stał cały czas tyłem do publiczności, nie widząc w tym nic dziwnego właściwie.
No bo ja też zbyt dużo w teatrach nie przebywam.
To
wiesz,
prawda. Więc,
chociaż parę razy w życiu byłem, ale niezbyt
tak,
często.
Tak. Na przykład kiedyś była Śnieżyca, zima, stulecia i odpowiada to Wiesław Michnikowski, Jeremi wychodzi na dwór i na parkingu stoi tyle samochodów w śniegu, że on nie ma pojęcia, który jest jego. Zaczął tak sobie coś przypominać, odśnieżać ten samochód. Jak już odśnieżył, to zobaczył, że to nie jego, więc zasypał z powrotem.
Ta historia z tym żeraniem, czyli miejscem, skąd się samochody odbierało, jak ktoś miał taką możliwość w PRL-u, o czym
to
należy wspomnieć.
Tak.
To ma jeszcze puentę taką, że myśmy się wtedy stuknęli i kierowcy na światłach, na czerwonym świetle, bo to było na czerwonym świetle, bo tata nie wyhamował za mną, zobaczyli taką scenę, że, no a to też trzeba pamiętać, co to było samochód PRL-u, znaczy jaka to była wartość
jakie
przedmiotu.
Jakie to było szczęście, tak? Że ktoś w ogóle ma.
Więc widzi taką scenę, że dwóch facetów jedzie, jeden za drugim i się stuka dwoma Fiatami. I każdy się spodziewa no, co najmniej mordobicia albo nawet może jakichś jeszcze gorszych sytuacji z użyciem kluczy metalowych i tak dalej. A widzi dwóch facetów, którzy wychodzą z tych samochodów i obydwaj się zataczają ze śmiechu.
Potwornie się śmieją. No, moja ukochana opowieść to jest o pani Rysi Lankiewicz, która była taką ukochaną redaktorką, która pomagała przy kabaretach i też przy listach Agnieszki Osieckiej. Pamiętam, taka wspólna znajoma, Rysia Lankiewicz, i któregoś dnia ta pani Rysia opowiadała Jeremiemu o tym, jak straszna rzecz ją spotkała, jak się złamała nogę, jakie miała w związku z tym kłopoty, lekarze, a gips, a to, a tamto. Pół godziny to opowiadała, skończyła, a Jeremi cały czas myślał o czymś zupełnie innym i powiedział: a co to z nóżką, pani Rysiu? Więc taki był rozkojarzony.
Podobno w Kronice Wypadków w życiu Warszawy, jak Jeremi Przybora...
Tak, to prawda. To Osenka napisał, że w było coś takiego. To była Kronika Wypadków. Nie było w życiu Warszawy, tylko w Szpilkach, czyli jednak piśmie humorystycznym. ale była taka rubryczka Kronika Wypadków i w tej Kronice Wypadków było napisane: Jeremi Przybora kupił samochód i jeździ po Warszawie.
Tak. Więcej, jest jakiś, może 2000, Alicja zmarła w 2000 roku, więc to mogło być w 1999 albo jeszcze w 2000. Alicja była już bardzo, bardzo chora i był 1 maja, czyli jak gdyby imienie, być może ty też byłeś wtedy z nimi u nas w Chęcicach i oni jechali przez kompletnie pustą Warszawę i się zderzyli z Zofią Merle i jej mężem Jankiem po prostu. Jak oni się zobaczyli na tej ulicy pustej, że się zdarzyli, to też się zaczęli strasznie śmiać.
Jeśli chodzi o ten zasypany, odsypany i zasypany samochód, to jest też taka teoria, że to jest właśnie dowód na to, że nawet jeśli nie pisał,
to pisał i
tylko
myślał.
Odśnieżał, to tak. I tak nie ingerował w rzeczywistość po prostu.
Albo stwarzał własny. Zasypany samochód czyjś, to jest własna rzeczywistość.
Jest jeszcze taki motyw B. Wśród tych motywów B jest motyw, na który zwróciła uwagę też pewna magistrantka na Uniwersytecie Jagiellońskim kilka lat temu. Napisała pracę magisterską na temat, tu cytuję, bardzo często występującego u Jeremiego Przybory motywu śmierci. Co przy tych naszych rozmowach, przy tekstach, które
przy tym
znamy,
szczęściu
przy
tak
tym
dalej.
Szczęściu i przy tym wszystkim, wydawać by się mogło dość kuriozalnym.
No ale to świetne jest zauważenie.
Właśnie, no więc właśnie, chciałabym zapytać was.
Bardzo, bardzo, bardzo myślę, że o tym myślał i jakby miał trochę trudniej niż cała masa ludzi, dlatego że mówił o sobie, że jest nie tyle człowiekiem niewierzącym, ile człowiekiem głęboko niewierzącym. I zawsze to podkreślał. I też w filmie, który ja robiłam, kiedy zapytałam go, czy zawsze tak było, to powiedział, że nie spadła na niego łaska wiary, chociaż jak był mały i zasypiał, to wyobrażał sobie anioła ze skrzydłami, który otacza go i swoją opieką i on spokojny zasypiał. I bardzo na mnie ta scena zrobiła wielkie wrażenie. Więc myślę, że taki człowiek, który nie ma tej wiary, tym smutniej myśli już dosyć wcześnie o tym, że odchodzi się na zawsze, że nie ma drugiego życia. I myślę, że tak było, a jeszcze tuż przed śmiercią powiedział mi Jeremi, że nawet gdyby tam coś było, to on wolałby, żeby nie było, żeby już była pełna nicość, żeby już był spokój. Ale o przemijaniu i o śmierci jest taki piękny wiersz Anioł. Piękny wiersz Anioł jest. No jest jeszcze tyle pięknych rzeczy, które napisał Jeremi i do których trzeba dotrzeć. I dlatego myślę, że to, że teraz zostało wydane te listy i opowiadania, dzięki też wstępowi Michała Rusinka, będą czymś takim, co zachęci może to młodsze pokolenie, żeby jeszcze raz po to się... No, ja to niby znam od lat. Właśnie przyniosłam tutaj dla państwa stare swoje wszystkie tomiki sprzed wielu, wielu, wielu lat. Na tym się wychowałam. I myślę, że to, że się ukazała ta książka właśnie, spowoduje, że młodzi ludzie będą po to sięgać. I to jest wielka rzecz. Bo nie tylko tanie dranie i adio pomidory jest.
I nawet pod koniec życia to tata też już troszkę miał dosyć tej identyfikacji z tymi paroma latami kabaretu starszych panów. I dlatego na przykład mnie tak bardzo zależało na tym, żeby wydać te dzieła w całości, albo w prawie całości, bo one wyszły, ale prawie wszystkie, nie wszystkie, żeby ten pisarz tam się pojawił, który pisał dużo, dużo różnych innych rzeczy.
Tej rangi pisarz.
Pisał rzeczy, o których można pisać te prace magisterskie. Nie czytałem tej pracy i chętnie przeczytam bardzo. Ale to jest pewnie tej pani też chodzi nie tylko samo słowo śmierć jako taka, tylko w ogóle o motyw przemijania, który jest bardzo częsty we wszystkim, co tata pisał, łącznie z tą stacyjką Zdrój, o której przed chwilą mówiłem.
Albo odjadę z tego peronu.
No,
albo pejzaż bez ciebie.
Też tutaj w tej książeczce są dwa opowiadania, które są też na ten temat. I to są opowiadania Płaszcz i Hotel pod Orłem. Hotel pod Orłem jest wstępem do memuarów, do wspomnień jedynym kawałkiem fikcyjnym, jak gdyby, no bo to jest opowieść mocno oniryczna, ale to jest opowieść o spotkaniu z nieżyjącym ojcem właśnie.
I to jest właśnie przykład niewierzącego Jeremiego, który napisał całą masę tak. metafizycznych historii.
A płaszcz, bo to jest tak jak gdyby rama taka i dlatego mnie też bardzo zależało, żeby te dwa opowiadania się znalazły w tym zbiorze, bo to jest taka rama życiowa, bo jeden jest o ojcu nieżyjącym, a drugi jest o żonie również Alicji. Nieżyjącej, czyli to jest całe życie taty ujęte w dwa opowiadania, obydwa na temat właśnie przemijania.
Więc z jednej strony ma coś takiego, że pisze bardzo poważnie, o bardzo poważnych, ostatecznych rzeczach, a z drugiej strony ma tę ciągłą potrzebę rozchmurzania, rozweselania siebie i nas. Czyli jak gdyby powiedzenie, no to życie jest krótkie, za chwilę się skończy, wy wierzycie, że jeszcze potem coś będzie, ja nie. I trzeba korzystać, póki jesteśmy tutaj na tej ziemi, żeby jakoś było milej niż ta szara rzeczywistość, która nas otacza. I miał też cudowny dystans i poczucie humoru na temat własnej twórczości. I opowiadał mi, że najpiękniejszą recenzją jego twórczości jest recenzja dźwiękowca Bogdana Kryspina, którego znałam i który nagrywał ogromną część kabaretów w telewizji, który tam po jakimś nagraniu przyszedł do Jeremiego i powiedział: panie Jeremi, tych pana głupot to ja mogę bez przerwy słuchać. I to była jego ukochana recenzja na temat swojej wielkiej twórczości. Tych pana głupot to ja mogę słuchać bez przerwy.
Jeszcze finalizując ten wątek śmierci, chyba że zechcą państwo coś do tego dodać.
Tata już nie żyje, to może taki...
Nie wspomnieliśmy o tym.
Tata nie żyje, ale też jak gdyby w tym czasie umierania, właściwie to się zaczęło od śmierci Alicji. Alicja zmarła w 2000 roku i wtedy powiedział to słynne zdanie: życie jako forma spędzania czasu przestało mnie interesować.
I właśnie... To można interpretować na bardzo wiele sposobów, wydaje mi się, jeżeli się tak przyjrzeć temu zdaniu.
Tak, ale też mówię...
No bo to nie jest tak, że bomba atomowa pozabijała wszystkich naokoło oprócz niego.
Tylko nic już nie ma sensu.
Tylko dla niego już nic nie miało wtedy.
Nic nie ma sensu. A potem, kiedy już naprawdę było bardzo, bardzo źle, zadzwonił do mnie, byliśmy umówieni na kolejny spacer w Łazienkach. Ostatni był 7 stycznia, następny miał być 14. I zadzwonił do mnie 13 stycznia i powiedział: wiesz, nie chciałbym histeryzować, ale wydaje mi się, że zaczynam umierać. No co to jest za zdanie po prostu? Nieprawdopodobne. A też w filmie powiedział takie zdanie na temat śmierci, że kiedyś w Związku Literatów dyskutowali literaci właśnie o tym, że jakiś inny znajomy pisarz zmarł we śnie i że to taki jest wymarzony rodzaj śmierci. A Jeremi wtedy powiedział: no to trochę zależy od tego, co się wtedy temu komuś śniło.
I to jest tak naprawdę jedno z w ogóle najmądrzejszych zdań, którą kiedykolwiek w życiu wypowiedział, mimo tego, że te trzy tomy istnieją.
To prawda. Jeszcze kocham jego zdanie, że jedyną urodą starości jest mądrość. Ale mówił to, że nie mówi o sobie, że jemu bardzo do tej mądrości dużo brakuje. I szalenie chwalił kota, że w przeciwieństwie do niego kot jest erudytą, czyta książki, a on ma wielkie braki w tej dziedzinie.
No tak, bo tata rzeczywiście nie miał umiejętności szybkiego czytania, wręcz odwrotnie. Ale oczywiście wszyscy wiemy, że to, że się czyta dużo i często, to wcale nie znaczy, że się jest mądrym. No to już to zupełnie jedno z drugim nic nie ma wspólnego. Natomiast to była rzeczywiście taka dość ciekawa cecha taty, że on w zasadzie nie był czytelnikiem wszystkiego, co znalazł na swojej drodze i w zasadzie...
Tak, lubił wracać do ukochanych, jakiegoś Prusta w poszukiwaniu straconego czasu albo coś takiego. No w każdym razie Jeremi uwielbiał się nie spieszyć. Uwielbiał, żeby wszystko się działo powoli. Żeby wszystko miało inny rytm niż galopująca rzeczywistość.
Jak to dobrze, że wymyślili Państwo tę książkę, chociaż istnieją dzieła prawie wszystkie.
No to wydawnictwo wymyśliło
ale że bardzo mi się podoba też taka definicja tego, dlaczego to taki
to
format.
To samo zresztą, co tych wydawnictwo tych dzieł.
Tak. Dlaczego taki format, dlaczego tak niewiele? Ano dlatego, powiedział zdaje się pan Rusinek, żeby można było książkę spokojnie zabrać do wanny.
Ale dokładnie. Ja chcę powiedzieć, że to oczywiście wspaniale, że wydane są te wszystkie grube tomiszcza, ale to są wielkie cegły, które trudno podnieść.
Tak, to
podnieść,
są za duże cegły.
A to jest taką na ludzką miarę. Poza tym dla ludzi, którzy mają chore oczy, a ja niestety do nich należę, jestem po dwóch operacjach oczu i nie można mi patrzeć światła, to po prostu coś, że tak ma tylko dwie, trzy strony i można chwilę odpocząć i przeczytać następne. To jest właśnie taka książka, że można sobie przydać jeden, dwa listy i zasnąć spokojniej niż przed ich przeczytaniem.
Kiedy się człowiek obudzi, to jest zdecydowanie zdrowszy, co potwierdziła moja przyjaciółka ciężko chorej, przeziębionej. Dostarczyłam świeże owoce, trochę witamin i tę książkę na wycieraczkę bez kontaktu, żeby się nie zarazić. Zatelefonowała po tygodniu, powiedziała, że owoce owszem pyszne, ale książka uleczyła ją i postawiła na nogi.
Tak.
A tutaj też jest taki element nawet dla mnie i dla nas, to znaczy dla mnie i dla mojej żony. Ta książka się pojawiła całkiem niedawno i tam jest list, to jest list czy opowiadanie, już nie pamiętam. Ja teoretycznie znam to wszystko na pamięć, ale oczywiście nie studiuję bez przerwy tych grubych tomów. I nagle ze zdziwieniem zauważyliśmy, że tam jest opowieść o wyprowadzaniu psa, że z przyjacielem się udali, bo jacyś znajomi poprosili,
żeby się
zaopiekować i wyprowadzić psa na spacer. No i historia jest o piesku, który po pierwsze jest niewielkiej postury, ale bardzo długi, czyli jamnikowaty, tata go nazywa Ogar Polski. A po drugie, w momencie, kiedy panowie przychodzą, żeby go wyprowadzić na spacer, trzeba go w zasadzie ciągnąć i pchać, bo on kompletnie nie ma ochoty wyprowadzać się na żaden spacer. I myśmy właśnie dokładnie w momencie, kiedy ta książka się pojawiła i kiedy ja dostałem pierwsze PDF-y z tym tekstem, mieli taką samą sytuację, czyli niewielkiego, zupełnie nowego pieska.
Czy kupiliście nowego?
Jamnikowatego, ale nie jamnika. Długiego i bardzo krótkiego, jeżeli chodzi o nogi, który kompletnie nie chciał wychodzić na spacer i trzeba go było wyprowadzać za pomocą pchania i ciągnięcia jednocześnie. Jeszcze jest tam jedno opowiadanie, w którym się pojawia bardzo ezoterycznie też według mnie pesel mojej żony, no ale to już jest jakiś zupełnie bardzo dziwny przypadek. Bardzo dziwny przypadek.
Tak, to są znaki na niebie i ziemi. To jest wszystko z cyklu widocznie tak miało być.
Tak, widocznie tak miało
Kiedyś
być.
Kiedyś jechałam, bardzo się spieszyłam na samolot, byłam we Wrocławiu i bardzo się spieszyłam na taki samolot o 6 rano, bo wieczorem miałam jakieś przedstawienie w Warszawie i zamówiłam budzenie u recepcjonistki z hotelu Wrocław i ona mnie nie obudziła. Jakimś cudem ja się obudziłam z tymi bagażami. Zjeżdżam winną i do niej z takimi pretensjami, jak pani mogła mnie nie obudzić, gdybym ja się nie obudziła, spóźniłabym się na samolot. A ona bardzo spokojnie popatrzyła na mnie i powiedziała, widocznie tak miało być. Ja sobie to zawsze powtarzam.
Ale też to, co państwo teraz mówią, może podważać te teorie o oderwaniu od rzeczywistości Jeremiego Przybory, prawda?
Nie, no to jest... Ale bo to w ogóle jest cecha tego wszystkiego, co tutaj się i w tej książce, i w tym wszystkim, co tata pisał, bardzo dla mnie istotna, bo spytał się mnie Darek Rosiak w którymś momencie, czy taka twórczość to w dzisiejszych czasach ma sens jakiś taki opis świata. I mnie się wydaje, że to, co wtedy mu odpowiedziałem, to właśnie jest chyba jednak... Celna uwaga,
dlatego, że to ma absolutny... Dzisiaj, a propos pana Darka Rosiaka, to także staje się raportem o stanie świata.
Tak, absolutny sens, bo to jest opowieść o rzeczywistości, która nie jest dosłowna zupełnie, a no, mnie się już od dawna nie wydaje, że rzeczywistość jest jakaś bardzo dosłowna. I mniej się dosłownie o niej opowiada, ale im bardziej głęboko, tym więcej to ma prawdziwego rzeczywiście sensu. Jest to naprawdę jakaś opowieść o naszej dużo bardziej skomplikowanej i dużo bardziej też może i sensownej czasem rzeczywistości, niż nam się wydaje, mimo tego, co słyszymy na co dzień z tak zwanych mediów.
Witku, poprosimy cię o jeszcze jeden list.
Może o tej windzie, że najpierw za wysoko,
tak,
potem
tak.
za
windzie.
Tak, to ten ostatni.
Na zakończenie tak, byłoby tak, wspaniałe. Tak, tak,
tak. List z windy. Postanowiliśmy z przyjacielem wznieść się dźwigiem osobowym na 12 piętro pewnego wieżowca w celach towarzyskich. Wraz z nami postanowił wznieść się tym samym dźwigiem pies rasy bokser, bardzo barczysty, pełnozębny, jeżeli to tak można określić, obcy. Oczywiście nie mógł nam powiedzieć, na które piętro ma życzenie, ale widocznie wychodził z założenia, że z któregokolwiek będzie mu bliżej, względnie wygodniej niż z parteru. No więc zabraliśmy go, a właściwie to on nas zabrał, bo czekał na nas już przy windzie, kiedy nadeszliśmy i zamerdał pogodnie ogonkiem na nasz widok. Pogodny nastrój panował wśród nas atoli króciutko, bo między dwoma kolejnymi piętrami, zdaje się szóstym i siódmym, winda zatrzymała się i dalej nie chciała ruszyć. Wypróbowaliśmy całą klawiaturkę guzikową wraz z guzikiem alarmu, ale dźwig pozostał na nasze zabiegi obojętny. Natomiast pies nie pozostał obojętny na sytuację i już po chwili zaczął warczeć. Usiadł w rogu windy i warczał. Nos paskudnie mu się zmarszczył, a górna warga podjechała w górę, odsłaniając bogaty zestaw zębów, nierzadko kłów bardzo pokaźnych. Warczał i szczerzył się zdecydowanie na nas. Nie na firmową tabliczkę przedsiębiorstwa, które windę wyprodukowało, tylko na nas, raczej postronnych i niewinnych, a przecież tak samo ciężko doświadczonych awarią urządzenia. Widocznie w swoim antagonizmie sięgał szerzej. Uważał, że my z przyjacielem jesteśmy w tym dźwigu jedynymi przedstawicielami cywilizacji, która swoimi niedoskonałymi wynalazkami stawia psy w takich głupich, nieprzyjemnych sytuacjach. I warczał na nas jako na reprezentantów tej cywilizacji. A że z minuty na minutę przybywało mu zębów i w końcu coś musiałby zrobić z tym nadmiarem, postanowiliśmy radzi, nie radzi stanąć w tym antagonizmie po stronie psów i zaczęliśmy również warczeć na naszą cywilizację. Warczeliśmy na zmianę i to go najwidoczniej na razie przynajmniej uspokoiło. Przestał sam warczeć i zaczął się nam bacznie przyglądać, przechylając pysk to w jedną, to w drugą stronę. Potem znów zaczął warczeć, ale już nie przeciw nam, tylko z nami. Potem ujadaliśmy we trzech. Nawet wyliśmy chwilami. Szczerze mówiąc, to już po pewnym czasie robiliśmy to z rosnącym przekonaniem. Tak, że kiedy ktoś nas usłyszał i windę podciągnięto, wysiadaliśmy z uczuciem ulgi i odwalenia kawałka roboty, serdecznie zaprzyjaźnieni z tym psem. Tylko jeden pies? Zdziwił się na schodach jakiś pan, kiedy opuszczaliśmy dźwig. Widocznie przysłuchiwał się od pewnego czasu naszemu ujadaniu. Ale przyjaciel tylko raz szczeknął na niego i on uciekł.
Dziękuję Państwu bardzo. Magda Umer, Konstanty Koc-Krzybora. Dziękujemy bardzo.